Tak, czy w ogóle kapitał społeczny jest pojęciem nowym? On tak naprawdę w Ameryce został sformułowany w XIX wieku, do Europy dotarł w wieku XX. Najwyższy kapitał społeczny mają w Europie kraje skandynawskie. Generalnie kapitał społeczny występuje właśnie w gospodarkach zamożnych, dlatego że myślę, że jeszcze o tym później porozmawiamy. Kapitał społeczny ma wpływ na zamożność kraju i nie da się osiągnąć pewnego poziomu zamożności bez tego kapitału społecznego. To jest kwestia, że jednak trzeba się lubić nawzajem, no trzeba mieć to do siebie zaufanie, wtedy żyje się lepiej. Czy twoim zdaniem, Krzysztofie, ludzie w Polsce życzą źle drugiemu człowiekowi?
Witajcie w podcaście WSB NLU po godzinach. Pora nie powiem jaka jest, ale mój gość, czyli Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości, jeszcze nie jest po godzinach.
Jeszcze nie.
Rozmawiać możemy.
Rozmawiać możemy. Przede wszystkim witam pana i witam wszystkich słuchaczy.
Czyli
witam ciebie. Krzysztofie, bo się znamy.
Ale mnie przestraszyłeś. No dobra, nie idźmy tą drogą. Ważny temat, kapitał społeczny i nasza zamożność, a jednocześnie zamożność jako klucz do sukcesu we współczesnym świecie biznesu. Brzmi tak bardzo poważnie.
Tak, brzmi poważnie i jest to bardzo, może nie poważny, ale ważny temat, o którym nie rozmawiamy, a jest to temat, czyli kapitał społeczny to temat, który wpływa na nasze życie osobiste, na nasze życie zawodowe, ale też na końcu na to, w jakim kraju żyjemy, na zamożność Polski, na nasze zarobki, ogólnie na życie
Bożena,
wszystkich Polaków.
Na wszystko.
Na wszystko, tak.
Zobacz, to jest jeden z takich tematów, który wpływa na wszystko. Coś tak fantastycznego, czyli tak jakbyśmy rozmawiali o tym, jak rządzić światem.
Może jak być szczęśliwym?
I rządzić światem?
I rządzić światem.
Wiesz, fajnie jest zawsze zejść do tego podstawowego poziomu i zapytać, czym jest kapitał społeczny. Czasami jest tak, że pewne pojęcia dobrze znamy, rozumiemy, o co w nich chodzi, ale trudno nam wyjaśnić tak słowami, po polsku, po angielsku, jakkolwiek.
Tak, czy w ogóle kapitał społeczny jest pojęciem nowym? On tak naprawdę w Ameryce został sformułowany w XIX wieku, do Europy dotarł w wieku XX. Kapitał społeczny, tak najogólniej mówiąc, to jest ta umiejętność ludzi do współpracy między sobą. Nie mylimy kapitału społecznego z kapitałem ludzkim. Często to jest mylone, a kapitał ludzki to jest nasza wiedza, nasze doświadczenie. Natomiast kapitał społeczny to jest to, czy my jesteśmy w stanie współpracować z innymi ludźmi i przy tej współpracy osiągać założone wcześniej cele.
No to ja tak powiem szczerze, że my jako Polska z kapitałem społecznym to chyba trochę mamy problem.
Tak, tu musimy przyznać, że badania wskazują, że najwyższy kapitał społeczny mają w Europie kraje skandynawskie. Generalnie kapitał społeczny występuje właśnie w gospodarkach zamożnych, dlatego że myślę, że jeszcze o tym później porozmawiamy. Kapitał społeczny ma wpływ na zamożność kraju i nie da się osiągnąć pewnego poziomu zamożności bez tego kapitału społecznego,
no właśnie,
czyli bez
kura,
tej współpracy.
Kura czy jajko było pierwsze, no bo jak to powiedziałaś, od razu przyszło mi do głowy, czy najpierw trzeba być krajem chociaż trochę zamożnym, żeby zrozumieć, że ten kapitał społeczny jest ważny? Czy da się osiągnąć odpowiedni poziom kapitału społecznego, jeszcze nie będąc krajem zamożnym?
Myślę, że to jest trudne pytanie. Nie wiem, czy chciałabym tak autorytarnie na niego odpowiadać. Myślę, że jeżeli myśmy zaczęli od Polski, to my musimy powiedzieć, że nasza historia jak gdyby sprawiła, że my mamy właśnie niski poziom tego kapitału, bo pamiętamy, mamy 123 lata zaborów, potem mamy kwestię II wojny światowej, potem mamy kwestię komunizmu. To są wszystkie te okresy, kiedy tak naprawdę, żeby przeżyć, my musieliśmy z jednej strony współdziałać w jakiejś tam grupie, ale zawsze przeciwko państwu,
ale
przeciwko zaborcom.
Mamy trudniej.
Tak, i mamy trudniej. Myślę, że te kraje, które mają inną, może mniej burzliwą historię, tam to zaufanie społeczne, ono jak gdyby tak naturalnie kiełkowało i to pozwoliło im osiągnąć wyższy poziom życia.
Ale też ważną rzecz powiedziałaś. Zaufanie społeczne, czyli nie ma tego kapitału społecznego bez zaufania. Bez zaufania. Z tym zaufaniem ciągle jest problem, bo to zaufanie na poziomie nie tylko komunikacji takiej interpersonalnej, prywatnej, ale przede wszystkim najwięcej czasu spędzamy przecież w pracy, w firmach, tam gdzie się rozwijamy. Jednak z tym zaufaniem to chyba mamy jeszcze nad czym pracować i to jest zarówno zaufanie pracowników do pracodawców, ale też pracodawców do pracowników, tak? Że tworzymy razem jakiś dobrostan, razem tworzymy na przykład, budujemy firmę wspólnie, więc nie oszukujemy się nawzajem, bo jak ja oszukam mojego pracodawcę, to on będzie miał się gorzej, a wtedy ja będę miał się gorzej. I działa to też w drugą stronę.
Tak, to prawda. Fundacja Pomyśl o Przyszłości tutaj zleciła dwóm naukowcom, pani dr Katarzynie Obłąkowskiej i panu Arturowi Bartoszewiczowi, taki przygotowanie raportu na temat kapitału społecznego i powstał taki raport Wybrakowany potencjał, czyli deficyty w polskim kapitale społecznym i patriotyzmie gospodarczym. Raport jest dostępny na stronie naszej fundacji i właśnie ten raport jest zrobiony w oparciu o takie reprezentatywne badania, na reprezentatywnej grupie Polaków, gdzie właśnie zadawaliśmy pytania dotyczące kapitału społecznego. Ale zanim o wynikach tych badań, bo może bym tutaj zacytowała...
słyszałem, że tam kilka takich ciekawych rzeczy.
Ciekawe, jest kilka smaczków. Faktycznie chcę podkreślić, że jeżeli mówimy, jeżeli każdy z nas tak by się zastanowił, mówimy kapitał społeczny, umiejętność współpracy i osiągania celów, no to wiadomo, że tą współpracę prowadzi nam się dobrze tylko i wyłącznie w gronie osób, do których mamy zaufanie. Dlatego jak gdyby to zaufanie jest ważnym elementem właśnie kapitału społecznego.
Chyba nawet podstawa.
Chyba nawet podstawowym. Ale żeby było zaufanie, to musimy mieć też pewne normy, tak? Bo jeżeli mamy pewne normy, pewne wartości i zgodnie z tymi wartościami żyjemy, i się do nich odnosimy, to łatwiej nam zbudować to zaufanie, prawda? Jeżeli wiemy, że ten kolega nigdy nie kłamie, bo ma taką wartość, że on nie kłamie, to nam się z nim lepiej współpracuje, bo nie mamy takiej podejrzliwości do każdego zdania, które on mówi. Jeżeli wiemy, że nasz pracodawca jest uczciwy i będzie nam wypłacał pensję na
ale
czas
będzie,
i zrobi wszystko,
będzie dbał o nas,
to nam się lepiej pracuje. Czyli żeby powstał kapitał społeczny, musi być zaufanie. Żeby były zaufanie, muszą być jakieś wartości wspólne, których wspólnie przestrzegamy. Bo jeżeli nie będziemy ich przestrzegać, no to nie będzie tego zaufania.
Ale też wiesz, ja sobie tak myślę, że to zaufanie powoduje, że jest mniej, przepraszam za określenie, takiego fermentu gdzieś interpersonalnego, rozwiązywania i skupiania się na naszych problemach ciągle, ktoś kogoś nie lubi, nie ufa, a tak jeżeli sobie ufamy, to nawet jak są nieporozumienia, to jednak to bazuje na jakiejś głębszej wartości, tak?
Ale oczywiście, myślę, że każdy z nas wie, że czasami, jeżeli ufamy drugiej osobie, to nawet jak ona ma gorszy dzień i przyjdzie i coś tam odburknie, nawet nakrzyczy na nas, to my generalnie wiemy, że że my mamy dobre
to
relacje.
Dzisiaj masz
my
super sobie, dzień.
No, że my sobie ufamy, to znaczy, że nie myślę sobie od razu, co ja źle zrobiłam, tylko myślę sobie, no ma gorszy
ale
dzień,
jest
dogadamy
wtedy,
się,
prawda?
To prawda? Czuję się bezpiecznie.
Jest bezpiecznie,
nie?
Ty nie czujesz, że rzeczywiście, może popełniłam jakiś błąd,
dokładnie,
może
krzywo popatrzyłam, a może coś zrobiła mi ta osoba, nie chcę im powiedzieć. Jeżeli mamy do siebie to zaufanie, to oczywiście wszystko, jak gdyby, nawet te codzienne relacje wyglądają inaczej i w pracy myślę, że często spotkaliśmy się z taką sytuacją, że było coś powiedzmy krzywo, tak, w takim języku potocznym i zastanawialiśmy się, co myśmy zrobili, a gdy mamy do czynienia z tą osobą, którą ufamy, wiemy, że ona nam dobrze życzy, że my jej dobrze życzymy, to te wszystkie nieporozumienia jakoś tak, no, łatwiej.
No
i
jak patrzy krzywo, to trzeba zapytać, słuchaj,
no,
co się u ciebie wydarzyło,
no,
tak? W czym ci mogę pomóc na
dokładnie.
Takiej zasadzie?
O co ci chodzi, można powiedzieć po prostu żartem, nie?
I wtedy... Albo od razu, przeproś mnie.
I rozładować napięcie, jakkolwiek, w zależności od tego, jakie mamy relacje. Nie można to bardziej delikatnie, można żartem, ale faktycznie, jeżeli sobie ufamy, to inaczej wtedy reagujemy. Także to faktycznie to zaufanie jest ważne i w relacjach takich codziennych, no i w relacjach między pracodawcą i pracownikiem też mówiliśmy o tym, że w firmach, gdzie jest ten wysoki poziom kapitału społecznego i takiego zaufania, to ze strony pracodawcy jest potrzeba mniejszej kontroli. Nie musimy się kontrolować, być może nie musimy mieć rozbudowanych służb ochrony, właśnie nie musimy mieć dużo takich audytorów wewnętrznych,
służb
bo po prostu sobie...
specjalnych.
Dokładnie. No, nie musimy mieć CBA, nie?
Tak.
Jeżeli przyjdziemy na grunt ogólnopolski.
Bo jesteśmy
uczciwi, nie? Natomiast i na pewno też ze strony pracownika lepiej się pracownikowi właśnie pracuje w takim środowisku, gdzie ja się czuję bezpiecznie. No bo to też z tej hierarchii Maslowa wiemy, że bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych, w sumie drugim, po tych potrzebach fizjologicznych, to jest bezpieczeństwo, to jest druga potrzeba, którą człowiek potrzebuje sobie zaspokoić, prawda? Czyli bezpieczeństwo jest w tej hierarchii naszych potrzeb bardzo wysoko, jest potrzebą podstawową. Jeżeli my się w tej pracy czujemy bezpiecznie, to wtedy też pracujemy efektywniej, z uśmiechem przychodzimy do pracy, nie ma tak, że wstajemy w poniedziałek rano z bólem brzucha, bo trzeba iść do pracy, nie boimy się, cieszymy się na tą pracę, realizujemy się też, nie tylko prywatnie, ale też zawodowo, co też jest ważne dla każdego człowieka. No i w ten sposób właśnie też efektywność przedsiębiorstw jest większa.
Mówisz o takim pięknym świecie, gdzieś istnieje?
No to jest tak trochę jak z tą kwestią miłowania bliźniego. Nie jest to jakiś ideał, trzeba do niego dążyć, oczywiście wszyscy jesteśmy ludźmi, ale właśnie to jest, wrócimy do tego, co mówiliśmy. Krzysztof, ja wiem, że ty mi dobrze życzysz. Nawet gdybyś coś do mnie odburknął, to ja do tego podejdę, gdyby na mnie odburknął
dzisiaj jakiś... jestem grzeczny, prawda?
Dzisiaj bardzo. Ale to jeszcze wiele przed nami, to musimy jeszcze poczekać.
Bożena, bo mnie interesują te smaczki, bo w tym raporcie wyszły takie ciekawe historie. O dzieciach, o rozwoju i tak dalej.
Tak, to zanim może do tego, do wyników badań, to faktycznie tutaj przed wywiadem przyznałam się koledze, że jak autorzy naszego raportu przysłali nam do czytania tam poszczególne rozdziały, to znaleźliśmy tam takie zdanie, że właśnie w społeczeństwach, gdzie ludzie sobie ufają o tym wysokim kapitale społecznym, dzieci rodzą się wyższe i zdrowsze. No i to trochę dla nas było dziwne, sobie pomyśleliśmy, o czym oni tu w ogóle piszą, myśmy im zlecili raport o gospodarce, a oni nam piszą takie rzeczy, no ale potem faktycznie żeśmy się dwa razy dopytywali, no i w toku dyskusji jednak odnieśliśmy takie wrażenie, tak, że kapitał społeczny ma wpływ na nasz indywidualny dobrostan. Już pomijając firmę, pomijając gospodarkę, ma wpływ na nasz indywidualny dobrostan.
Ja bym to prosto wytłumaczył. Lepiej się czujemy, jesteśmy zdrowsi, jesteśmy w lepszej kondycji do różnych rzeczy. Także jeśli planujemy rodzinę, czemu nie? A zatem jeżeli jesteśmy zdrowsi, to także młode pokolenie, którego jesteśmy autorami, rodzicami, no to jest zdrowsze.
Jest zdrowsze, a młode pokolenie wychowywane w bezpieczeństwie, w tych takich dobrych warunkach, czuje się bezpiecznie. Jak czuje się bezpiecznie, to jest zdrowsze. Mniej się stresuje, jest zdrowsze. A jak jest zdrowsze, to być może i nawet jest wyższe, tak?
Tak, oczywiście.
No, więc to są, więc jak gdyby tutaj.
Cieszą się wszystkie kluby, które prowadzą zajęcia z siatkówki, koszykówki i tak dalej. No, jeszcze poczekajmy kilka lat i...
Tak, i się okaże, że będziemy musieli podnosić siatki w siatkówce, bo to będzie za niska.
Wzrostu pójdzie w górę, ale to, słuchaj, to bardzo ciekawe. Nie myślimy o takich rzeczach tak na co dzień, pewnie gdyby nie takie badania, to zupełnie nie dotykalibyśmy tego obszaru.
Tego obszaru, tak.
Czyli co, jak teraz na przykład w USB NLU idzie wysoki student, cześć, ale musisz mieć szczęśliwych rodziców.
No właśnie, no to jest taka pułapka tego myślenia, ale myślę, że tak.
A co, jak ktoś jest niski?
No właśnie, bo nie chciałabym, żeby teraz było, że jak ktoś jest niski, to
przekaż
znaczy,
rodzicom, że zawsze jest czas, aby być szczęśliwym.
Dokładnie, żeby to nie było, że ktoś jest niski, to teraz wychował się w złych warunkach. Na pewno nie rozumiemy, że jest to jakaś tam metafora.
Tak,
ale posłuchajcie, bo ja się nie mogę doczekać, aż te smaczki powiem.
Czekamy.
Myśmy faktycznie właśnie w ramach tego raportu zleciliśmy badania takiej profesjonalnej agencji badawczej zrealizowanej na reprezentatywnej grupie
osób. Sprawdź
na
mnie, proszę. Sprawdź najpierw na
dobrze,
mnie, bo ja tego odpowiedzi nie znam.
Oczywiście.
Zadaj mi pytanie, ja będę odpowiadał, a ty będziesz mówić, czy tak odpowiedzieli ludzie, czy nie.
No to zadam pierwsze pytanie.
Taka
czy
zabawa.
Krzysztof, twoim zdaniem ludzie w Polsce mają łatwość oszukiwania, aby osiągnąć własną korzyść. Możesz powiedzieć zdecydowanie nie, raczej nie, nie wiem, raczej tak, zdecydowanie tak. Czyli
czy mają łatwość oszukiwania?
Czy mają łatwość oszukiwania?
Tak.
Tak, no i właśnie. I tak, jak ty odpowiedziało, czyli zdecydowanie tak, bądź, znaczy...
Wiesz, oszukiwanie to jest takie bardzo poważne słowo, ale też... Ja bym bardziej to zamienił na kombinowanie. Mamy taką skłonność do kombinowania.
Mamy skłonność do kombinowania. O tym za chwilę tylko odpowiem, że generalnie 15% badanych stwierdziło, że ludzie mają zdecydowanie tak, czyli zdecydowanie mają łatwość oszukiwania, żeby osiągnąć własną korzyść, a 26% powiedziało, że Raczej tak, czyli jeżeli te 26 no to dodamy do 15, to dość sporo nam wychodzi.
Jest ponad 40%. 40,
które uważają, że raczej tak, a 36% powiedziało ani tak, ani nie, czyli tak de facto nie miało swojego zdania.
Czyli
tak
jednak
naprawdę pozytywnie odpowiedziało tylko 22% ludzi.
I to jest przyszłość naszego narodu.
I to jest właśnie to, dlaczego my się tym zajmujemy i dlaczego chcemy to zmienić, bo to są zdecydowanie właśnie złe
opinie. Ale też obrońmy nas, Bożena, bo ja jestem dzieckiem późnego komunizmu. I coś tam pamiętam i rzeczywiście to były na tyle trudne czasy, że chcąc przetrwać i utrzymać rodzinę, no to wiele osób musiało po prostu kombinować.
Kombinować, to prawda. Mamy te powiedzenia, tym chata bogata, co przyniesie tata. Ja też jestem dzieckiem, późnego komunizmu. Okay. I też pewne rzeczy pamiętam, jak stałam w kolejce po buty. Ja stałam po buty, słuchajcie, północy. Po czym się, i byłam druga w tej kolejce, czy trzecia, po czym jak te buty przyszły, okazało się, że tak, były tak brzydkie, że w ogóle nie chciałam ich kupić, ale że już stałam północy, to je kupiłam. Zielono-żółte takie trampki, strasznie brzydkie.
Masz je jeszcze?
Więc, no nie ma, no szkoda, może teraz szkoda.
Bo teraz takie buty wracają do łask i są drogie.
Tak, ale to były te czasy, kiedy faktycznie wszystko było załatwiane, wszystko było pod stołem. Filmy Barei naprawdę, one pokazywały rzeczywistość. Dzisiaj mój syn ogląda i się śmieje bardzo, ale on chyba, ale jednak mimo wszystko, jest to śmieszne, ale nie wiem, czy dzisiejsza młodzież czuje to, że tak było, że to no nie
tak
jest tylko śmieszne.
Ta łyżka słynna w misiu albo płaszcz w szatni.
No, ale no.
My się z tego śmiejemy, ale...
No, ale to sprzedawanie mięsa w sklepie, w kiosku, w sklepie z gazetami, pamiętamy, prawda? Nie? Przegląd sportowy to chyba była karkówka czy coś tam, prawda? Także... Wiecie, to jest to, właśnie mówię, że to jest śmieszne, ale tak naprawdę było, prawda, że się wszystko sprzedawało spod lady, nie? To powiedzenie mam dla ciebie coś spod lady. No tak, no bo to wszystko było spod lady, więc to są te rzeczy, których nie przeskoczymy.
Trochę nie, chyba
znaczy,
trochę,
może nie przeskoczymy,
trochę czasu musi minąć, tak?
Które musimy przeskoczyć, bo są dla nas pewnym ciężarem, prawda? Mhm. Ja tam się przyznam państwu, że w pewnym momencie jak gdyby zakazałam w domu mówienia kombinować. Bo mi się to faktycznie zaczęło źle kojarzyć i prosiłam dzieci, żeby nie mówiły nie mów kombinuj, tylko że zorganizujemy coś, bo mi to tak...
Przepraszam, że się dzieje. Kombinuj zostawiłaś z bardzo fajnym słowem zorganizować, więc...
No bo my czasami właśnie to już to kombinuj było w kontekście pozytywnym,
nawet nie kombinuj, tylko no. Dobra, coś wykombinuję, czyli wykombinuj, bo tak jest. Dobra, no. Słuchaj, załatwię, wykombinuję.
Dokładnie, nawet nie mieliśmy nic złego na myśli. Dokładnie. Przemyślę, jak to zrobię, nie? Czy... Nawet nie mieliśmy nic, nie mamy nic złego na myśli, czasami mówiąc, że coś wykombinuję, a mimo wszystko z tym czasem komunizmu mi się to tak źle kojarzyło i tak próbowałam narzucić właśnie taką narrację. Oczywiście, jak ja nie używałam, no to dzieci też nie, ale próbowałam właśnie taką narrację, żeby troszeczkę zmienić też w swojej głowie to myślenie, że to nie o to chodzi, żeby teraz wykombinować, nie? Chodzi o to, żeby coś normalnie zrobić, nie? A nie wykombinować, no. Ale jakby...
co tam jeszcze ciekawego? No, jakie masz pytania jeszcze do mnie?
Dwa tylko pytania, bo wszystko jest w raporcie i zachęcam, ale Krzysztofie, jak myślisz, czy twoim zdaniem ludzie w Polsce mają satysfakcję z porażki innego Polaka?
Zdecydowanie.
No właśnie, i tu też jest tak, że zdecydowanie 16% odpowiedziało raczej tak, odpowiedziało 31%.
Ale z czego to wynika, że przez długi czas jako naród nie mieliśmy pewnych rzeczy i musieliśmy nawet między sobą walczyć, kto będzie w lepszym dobrobycie, jak to nie?
To jest pewnie pytanie do socjologów, bo z jednej strony Polacy musieli tyle dobrego razem zrobić, żeby odzyskać niepodległość. W tej naszej trudnej historii musieliśmy naprawdę dużo się zrobić razem.
To jest prawda.
I musieliśmy sobie dużo zaufać i potrafiliśmy to zrobić. Nawet te lata 80., czas Solidarności, to jest naprawdę, no, to jest piękne, nie? To jest coś niebywałego, co Polacy dokonali. I tu był potrzebny ten kapitał społeczny i było potrzebne to zaufanie, a z drugiej strony właśnie jak już potem dochodzimy do tego dobra, do tego może dobrobytu, do tej wolności gospodarczej, to jakoś tam się to luzuje, nie?
Czegoś nam brakuje. Zresztą to chyba o tym też powiemy dzisiaj podczas naszej rozmowy.
A tutaj
po pułapce średniego rozwoju.
Dochodu czy średniego rozwoju. Natomiast tutaj właśnie nawiązując do tego chcę powiedzieć, że a prawda jest taka, że jeżeli ja nie będę bogaty, jeżeli mój sąsiad nie będzie bogaty, tak? Że tylko w systemach totalitarnych jest wybrana grupa bogatych, prawda? Najczęściej tam powiązanych z systemem i duża grupa tych osób dużo mniej uposażonych. A tak naprawdę w takiej gospodarce, takiej rynkowej, kapitalistycznej generalnie, no to jak sąsiad jest bogaty, to sąsiad u mnie kupi. Jak sąsiad jest biedny, to u mnie nie kupi, tak? Czyli jednak no, musimy zmienić to myślenie, że jak gdyby ten sukces tego sąsiada, on się przełoży na mój sukces.
A może się nim zarażę po prostu. Napatrzę się tak na mojego sąsiada, który osiągnął sukces, że mi się ten sukces udzieli. A może sąsiad któregoś dnia przyjdzie i powie, słuchaj, chciałem ci zaproponować współpracę, mnie się dobrze powodzi, chciałbym, żeby u ciebie było
lepiej.
Szukam
kogoś zaufanego, ciebie znam,
no tak.
Dobrze nam się tu po sąsiedzku żyje. Dlaczego
no,
nie?
No, no właśnie, czyli więcej zaufania. Powtórę, jakie jest trzecie pytanie?
A trzecie pytanie to już może to ostatnie.
Bo jestem ciekawy.
A to będzie podobne. Czy twoim zdaniem, Krzysztofie, ludzie w Polsce życzą źle drugiemu człowiekowi?
Niestety, że w pewnej części tak.
No i tu też są te wyniki, to już może nie będę ich cytować.
Oczywiście,
wszystko
to też powiedzmy Państwu, że to nie znaczy, że tak jest w 100%, tylko to znaczy, że tak uważamy o innych, bo na tym te badania...
Czyli nie mamy tego zaufania.
Nie mamy tego zaufania,
że ktoś ja mi myślę, dobrze życzy.
Myślę, że jest lepiej niż z tych badań wynika. Aczkolwiek nasza mentalność jeszcze się zatrzymała ileś lat temu i dalej uważamy. I nie mamy tego zaufania, więc poniekąd podchodzimy jak do jeża.
Tak, troszeczkę. A jednak ten kapitał społeczny opiera się na tym, że my lubimy siebie nawzajem, że my lubimy innych ludzi. Ja kiedyś byłam na takim, miałam przyjemność kończyć taki kurs trenerów biznesu i tam bardzo ciekawy wykład miał pan właśnie na temat tego właśnie podejścia do drugiego człowieka i jak ważne jest, żeby lubić innych ludzi. Ja opowiadał taką opowiastkę, że jest sytuacja, że potrzebujemy pożyczyć od sąsiada patelnię, nie? No ale ponieważ jak nie lubimy tego sąsiada, nie mamy do niego zaufania, to idąc po tą patelnię sobie myślimy, a ten sąsiad, on jest głupi, on wczoraj na mnie krzywo popatrzył, a w ogóle on jest taki jakiś zawisny. Nie, na pewno on mi tej patelni nie pożyczy po prostu, nie? No bo,
a on pożycza.
No, tak, no i my właśnie, i to jest taka sytuacja, że my pukamy już, ale żeśmy po drodze się tak nakręcili, że w momencie, kiedy sąsiad nam otwiera, to my mówimy mu, a weź to schowaj tą swoją patelnię. No i to jest właśnie ten temat, że czasami jak się źle nastawimy do kogoś, to może by ten sąsiad nam pożyczył, ale myśmy już z góry założyli, że on nam tej patelni nie pożyczy, tak żeśmy sobie w głowie to wszystko ułożyli po tej drodze, że w momencie, kiedy doszło do spotkania z sąsiadem, to nie dość, że żeśmy go nie zapytali, czy nam pożyczy, to żeśmy go jeszcze obrazili, a patelni żeśmy nie uzyskali.
A patelni nie mamy.
Także właśnie to jest ta kwestia, że jednak trzeba się lubić nawzajem, no trzeba mieć to do siebie zaufanie, wtedy żyje się lepiej.
Pułapka średniego rozwoju, bo mówiliśmy o tym, że kraje skandynawskie, które są najbardziej zamożne, no nie tylko w Europie, to są kraje, w których ten kapitał społeczny jest najwyższy. No i teraz co z pułapką średniego rozwoju, bo to jest taka bariera, fajnie jak się kraje rozwijają, ale dochodzą do pewnego momentu i niektóre kraje nie przebijają się przez szklany sufit średniego rozwoju, nie wychodzą na ten poziom, na którym są kraje skandynawskie.
Tak, bo badania dowodzą, że właśnie ten rozwój, że kapitał społeczny ma też wpływ na rozwój gospodarczy i że właśnie kapitał społeczny aż w 53% determinuje właśnie możliwość rozwoju gospodarczego i przejścia do takiego wyższego poziomu rozwoju gospodarczego. I właśnie dlaczego tak się dzieje? Właśnie dlatego, że w gospodarce, żeby gospodarka to jest taki mechanizm, gdzie no to może trochę jak nasz organizm człowieka, nie? Gdzie wszystko musi współgrać, nie? Każdy narząd jest potrzebny, każdy musi działać i to musi ze sobą jakoś współgrać. I tak samo tutaj. Mamy obywateli, ale mamy też urzędników, mamy przedsiębiorców, mamy pracowników, mamy dziennikarzy, mamy polityków w końcu. I teraz to wszystko jest ze sobą połączone. Politycy tworzą prawo. I to prawo może sprzyjać rozwoju gospodarczemu albo je hamować. Potem to prawo stosują urzędnicy. Urzędnik może ma mniejszą taką decyzyjność, bo on musi jak gdyby literalnie się trzymać tego prawa, ale mimo wszystko w Polsce mamy wciąż wiele takich przykładów, gdzie całe przedsiębiorstwa zostały zniszczone przez właśnie tą niesprawnie działającą machinę urzędniczą. No,
przez niesprawiedliwe prawo, które wybiórczo traktuje
czy też właśnie może to złe podejście do drugiego człowieka, prawda, że widzimy w tym przedsiębiorcy złodzieja i tak go na kontroli traktujemy i tak się tu doszukujemy.
Albo brak zaufania,
no
bo
właśnie.
Czasami jest to kwestia, no ile z takich przykładów podatkowych, słynne historie z umowami o dzieło, umowami zlecenie i czasami było tak, że w jednym województwie sąd mówił do przedsiębiorcy, w identycznej sytuacji jesteś winny, musisz oddać pieniądze, tak. A w drugim województwie sąd mówił, że właściwie wszystko jest okej. Okay. Czyli wszystko zależało od jakiejś dobrej woli, zaufania i interpretacji tego prawa. I to również ma wpływ na rozwój gospodarczy, bo ci przedsiębiorcy zwyczajnie będą się bać. Tak? Jeżeli prawo nie jest stabilne, nie jest równe dla wszystkich, no to znaczy, że coś jest nie tak.
A jak się będą bać, to nie będą rozwijać swoich firm.
Oczywiście.
Bo przecież jeżeli...
I te dzieci nie będą szczęśliwe. I wyższe.
Bo myślę, że każdy przedsiębiorca...
Wysokie masz dzieci? Przepraszam.
Nie powiem.
Wysokie?
Nie powiem.
Słyszałem, że wysokie.
No takie całkiem. Myślę, że taki ten...
Czyli szczęśliwa mama.
No, ja mama szczęśliwa na pewno. Natomiast wracając do tematu, to tak, bo przedsiębiorca, zwłaszcza ci, którzy mają duży potencjał, oni mogą dojść do pewnego momentu rozwoju firmy, stwierdzić, ja już wszystko mam, jestem zabezpieczony, po co mi rozwijać tą firmę? Jeżeli ten wysiłek rozwijania firmy będzie tworzony w atmosferze, że a tu nie wiadomo, jaka kontrola na mnie przyjdzie, a podobne jest 77 instytucji w Polsce, które mogą kontrolować przedsiębiorcę.
Ty nie wiedziałem, że aż tyle.
Ja też na jakimś wywiadzie to usłyszałam.
Ja się ograniczyłem do ZUS-u, skarbówki.
No, tam jeszcze jest sanepid, jeszcze tam, jeszcze to jest bardzo dużo tych różnych instytucji, więc jeżeli to jest wszystko w atmosferze, że w sumie to nie wiadomo, jak mam zadziałać, bo nie wiadomo, za co będę za chwilę, że tak powiem, dostanę tutaj.
Za
co będę odpowiadał. To też myślę, że każdy z nas ma takie myśli, a dobra, czego mi więcej trzeba? Mam rodzinę, mam dzieci, jestem zabezpieczony, nie muszę tego rozwijać. A przecież ten rozwój tych przedsiębiorstw, stworzenie nowych miejsc pracy, ekspansja zagraniczna. Każdy, kto miał lekcję ekonomii, wie, że jest coś takiego, taki wskaźnik produktu krajowego brutto na osobę, że to jest taki najbardziej popularny wskaźnik mierzenia poziomu zamożności danego kraju. I niestety w tym wskaźniku na plus działa eksport. Czyli im więcej eksportujemy, tym jesteśmy bardziej zamożni, bo efekty naszej pracy kupują osoby z innych wspólnot gospodarczych i nam za to płacą, prawda? Czyli ten rozwój firm jest bardzo ważny, żebyśmy się rozwijali.
Powiedziałeś taką bardzo fajną rzecz o tym, że jak już firma jest na jakimś poziomie, jest rozwinięta, czy przedsiębiorcy są już na takim poziomie, że mają tą siłę jeszcze, żeby wziąć odpowiedzialność? No kiedy mają już wszystko, mogą sprzedać firmę, skapitalizować swoją pracę, żyć spokojnie. Oni, ich cała rodzina, pewnie do któregoś tam pokolenia, tak też się zdarza. Czy mamy jednak tą odpowiedzialność, dojrzałość, że bierzemy odpowiedzialność za pracowników, za ich rodziny, za ich dobrostan, za to, że taka jedna czy druga duża firma w regionie, to jest także ważna część gospodarki w skali całego kraju.
Znaczy, tu trzeba jasno powiedzieć, że wiadomo, jesteśmy wolnymi ludźmi i każdy z nas ma prawo zrobić jak gdyby z tym, co wytworzyliśmy, to co uważa i w żaden sposób nie powinniśmy oceniać tego postępowania, bo każdy ma tam swoje uwarunkowania, swoje myślenie, swoje determinanty swojego zachowania, różne okoliczności i jak przedsiębiorca chce to i ma taką potrzebę czy taką konieczność, to oczywiście może sprzedać tą firmę i tutaj nie powinniśmy tego w żaden sposób oceniać, jednak z punktu widzenia gospodarczego, to też chcę powiedzieć, wiadomo, ważne jest, żeby te firmy trwały, żeby się rozwijały i my jako fundacja też do tego zachęcamy, ale też właśnie próbujemy między innymi poprzez takie rozmowy podnosić, jak gdyby pokazywać wartość przedsiębiorców w tworzeniu naszego dobrobytu i w tworzeniu właśnie produktu krajowego brutto, w tworzeniu nowych miejsc pracy, też tej społecznej odpowiedzialności biznesu, bo przecież widzimy, ile na przykład firm w regionie sponsoruje różne wydarzenia, czy to Klub Sandecja, czy Święto Dzieci Gór, prawda, to wszystko też by nie istniało bez tych firm, które tutaj są. I my staramy się robić właśnie, stwarzać lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej też, właśnie poprzez zmianę myślenia, poprzez poprzez pokazywanie i urzędników, że słuchajcie, no ten przedsiębiorca, jego rozwój determinuje też wasze zarobki. Przecież
podatki, które wpływają. No bo nie wszyscy oglądający wiedzą, ale konkretne podatki, które my płacimy, czy jako przedsiębiorcy, czy w innej formie, czy z naszych wypłat, one w jakiejś części trafiają też do samorządu, tutaj do regionu. Nie wszystkie w większej ilości, ale jednak tak.
Tak, nie, no państwo czy samorząd ma generalnie pieniądze z podatków, czyli z tego, co my wszyscy wypracujemy i z tych pieniędzy tworzy się budżet i ten budżet jest przeznaczany na wynagrodzenie nauczycieli, urzędników, policjantów, wojskowych, czyli
państwo,
Państwo
nie ma swoich pieniędzy.
Państwo nie ma, ma tylko nasze plus te pożyczone, które i tak my będziemy musieli oddać z naszej pracy, więc jak gdyby, no teraz mówimy dużo o bezpieczeństwie, prawda? Mamy wojnę za granicą, faktycznie Rosjanie przewidywalna, musimy się zbroić, dodatkowe środki są potrzebne. Tylko dobry rozwój gospodarczy, tylko współpraca społeczeństwa, tylko ten kapitał społeczny może spowodować, że więcej tego będziemy w stanie kupić za wypracowane przez nas środki, a nie przez kredyty. Tak? Bo jak my mamy dwa wyjścia. Albo będziemy coś kupować za własne wypracowane środki, albo za kredyty, ale i te kredyty i tak będziemy musieli spłacić naszą pracą i efektami naszej pracy, więc zdawałoby się, że nie mamy innego wyjścia. Musimy pracować na rzecz tego kapitału społecznego, tego polubienia się, zobaczenia, żeby każdy zobaczył.
Szkoda, że nie wszyscy politycy o tym pamiętają.
Tak, to też jest duży...
I zachowują się momentami, jakby mieli własne pieniądze. I też w gruncie rzeczy, popatrzmy na całą gospodarkę. Tak naprawdę spora większość tego PKB, produktu krajowego brutto, to są pieniądze, które trafiają z firm w formie podatków. Pomijając podmioty publiczne, które zatrudniają ileś tam osób, sporą grupę w skali całego kraju, to jednak największymi pracodawcami są prywatne firmy. I teraz moje pytanie, Bożena, do ciebie jako do specjalisty z obszaru biznesowego. Czy my już przeszliśmy z etapu, że prywatny właściciel prywatnej firmy to prywaciarz w pejoratywnym znaczeniu? Przeszliśmy do etapu, że jest to biznesmen, przedsiębiorca? Czy dalej z taką zawiścią ten prywaciarz, tak? No ale ten prywaciarz zatrudnia ludzi, daje im pracę i dzięki temu ludzie mogą pracować na etatach, tak? Jesteśmy jeszcze po tej stronie, czy już jesteśmy po tamtej?
Tutaj nie wiem, nie spotkałam się ostatnio z badaniami. W 2012, czyli dość odległo, czy 2015 słyszałam wyniki takich badań, bardzo ciekawe, że pytano najpierw kobiety, czy o to, jak oceniają przedsiębiorców i ta ocena była negatywna, ale potem jak mieli do wyboru, za kogo byś chciała, żeby wyszła twoja córka, to przedsiębiorca był wysoko. Więc jak gdyby myślę, że ściera się to nasze takie przekonanie, że przedsiębiorca to jest faktycznie ktoś zły, jednak z tym co widzimy na co dzień, że dużo ludzi, właśnie przedsiębiorców ma swoje firmy, że jednak te firmy odnoszą sukces, że to też wpływa na ich prywatne życie, że wcale nie są tacy źli. Więc myślę, że tutaj trochę się ściera jak gdyby to nasze przekonanie wewnętrzne, jakiś ten stereotyp utrwalony z tą rzeczywistością. No i mam nadzieję, że to będzie szło lepiej, aczkolwiek no to posłużę się tutaj badaniami i może też to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zapytam się ciebie, Krzysztofie, czy ogólnie uważasz, że przedsiębiorcom w Polsce można ufać, czy nie? Jakbyś odpowiedział na takie pytanie. Można ufać wszystkim, można ufać zdecydowanej większości.
To znaczy, ja odpowiedziałbym, że tak, ponieważ sam jestem mikroprzedsiębiorcą. Natomiast jestem przekonany, że w badaniach odpowiedź przeważająca to jest nie.
Tak, dokładnie. No, na to pytanie konkretnie, czy ogólnie rzecz biorąc uważa pan, pani, że przedsiębiorcom w Polsce można ufać, no to, że nie można ufać żadnemu, powiedziało 4%, a nie można ufać części z nich 50%. Więc jednak, ale powiedzmy, że można ufać zdecydowanej większości 43% i nie można ufać wszystkim 2%. Więc to jest lepiej.
Światełko w tunelu.
Lepiej jest światełko i myślę, że jak gdyby wszyscy musimy pracować, wszyscy jesteśmy częścią wspólnoty gospodarczej polskiej. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy, tutaj płacimy podatki, tutaj nasze dzieci chodzą do szkół. Jeżeli zachorujemy, to tu przyjeżdża po nas karetka z takiego szpitala państwowego, tutaj mamy policję, tutaj jak gdyby chcemy się czuć bezpiecznie, czyli chcemy mieć te wysokie nakłady na policję, na wojsko i jak gdyby tu musimy wszyscy pracować nad tym, żeby nam się tu żyło lepiej.
Pięknie się z tobą rozmawia, to na koniec zapytam cię, dlaczego kapitał społeczny jest tak bardzo ważny?
Tak, na podsumowanie. Myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć, że on na pewno, kapitał społeczny wpływa na dobrostan mój osobisty i osób mi najbliższych. To jest jak gdyby pierwsze.
Załapałem się tam gdzieś. Przestraszyłaś mnie trochę jak twoich bliskich, to ja bym jeszcze moją rodzinę zgłosił. Oczywiście żartuję, ale to każdy z nas jest takim jądrem dobroci, jeżeli można powiedzieć, i ten dobrostan może od nas wychodzić i przechodzić na naszych bliskich.
Na naszych bliskich. Tak? Też potem w dalszej kolejności wpływa na nasze miejsce pracy, czyli na to, gdzie codziennie chodzimy, gdzie codziennie przebywamy, na kondycję, na atmosferę w naszym zakładzie pracy, na kondycję naszego zakładu pracy i w konsekwencji na nasze zarobki, czyli znowu na ten mój dobrostan. No i w szerszym okręgu kapitał społeczny wpływa na poziom rozwoju gospodarczego kraju, w którym żyje, czyli wspólnoty gospodarczej, w której żyje. Jeżeli ten poziom rozwoju gospodarczego jest wysoki, to znowu to do mnie wraca, no bo wraca to do mnie w postaci właśnie wyższych zarobków, bezpieczeństwa w kraju, w którym żyje, lepszego zaufania do sąsiadów i do otoczenia, czyli generalnie można powiedzieć, że kapitał społeczny może sprawić, że nasze życie będzie na pewno łatwiejsze, na pewno prostsze i myślę, że też szczęśliwe, a przecież wszyscy chcemy tak naprawdę żyć szczęśliwie.
A jak nasze życie będzie szczęśliwe, to nasze dzieci będą zdrowsze.
Będą zdrowe i wyższe.
Bożena, bardzo ci dziękuję za to, że pojawiła się w naszym podcaście w USBNL-u po godzinach. Tematów biznesowych jest tak dużo, że liczę na to po cichutko, że ten dobrostan będzie krążył między nami i między naszymi oczywiście widzami. Bardzo ci dziękuję. Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Piękne dzięki.
Dziękuję bardzo.
A ja wam dziękuję za to, że oglądaliście kolejny odcinek naszego podcastu w USBNL-u po godzinach. Zapraszam na kolejne, bo dużo ciekawych tematów wokół nas się kręci i o tych tematach będziemy oczywiście rozmawiać. Niezależne, czy są miłe, łatwe i przyjemne, czy bardzo poważne i trudne, ale zawsze w akademickiej formie. Krzysztof Witowski, piękne dzięki, do zobaczenia.